Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa, Michał Słowodzian. 13 kwietnia obchodzić będziemy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To święto Sejm ustanowił 11 lat temu. 13 kwietnia to data opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero pół wieku później. 13 kwietnia 1990 roku Michał Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie, a także spis jeńców obozów w Starobielsku. Uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej trwają już od kilku dni. W miniony weekend rodziny katyńskiej pielgrzymowały na Jasną Górę. Potomkowie pomordowanych przypominają, że pamięć o tysiącach Polaków zamordowanych przez Sowietów to kwestia sumienia, serca i duszy. Ksiądz komandor Janusz Bąk, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, mówił w homilii, że na historii XX wieku zaważyły dwa systemy. Faszyzm, którego symbolem jest Oświęcim, i stalinizm, którego symbolem jest Katyń. Ksiądz podkreślił, że zbrodnie ludobójstwa nie mogą być okrywane tajemnicą.
Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności. Nie można zagubić w sobie krzyku sumienia jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.
Rodziny katyńskie od 28 lat modlą się na Jasnej Górze w intencji ofiar sowieckiego reżimu. Proszą także, by pamięć o Golgocie Wschodu przetrwała w Polsce i na świecie. Pielgrzymkę zainicjował świętej pamięci ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, ocalony więzień Kozielska. Pierwszy kapelan rodzin katyńskich podkreślał, że jasnogórskie sanktuarium jest szczególnym miejscem przebaczenia i zawierzenia. Rodziny katyńskie mówiły, że ta pielgrzymka jest dla nich wydarzeniem szczególnym.
Anna Bielecka, rodzina katyńska w Częstochowie. To jest ogromne wzruszenie. Wracamy myślami do tych naszych bliskich, zamordowanych. Tak jakbyśmy się z nimi spotykali tutaj na Jasnej Górze. Więc to jest bardzo osobiste, bardzo wzruszające przeżycie i spotkanie.
Barbara Barańska, ojciec mojego męża, Włodzimierz Barański. Jest jego tablica w Kijowie Bykowni. Dopóki będę mogła, będę przyjeżdżać, żeby uczcić jego pamięć. Do rodziny katyńskiej należy także moja córka i wnuk. Jest to kwestia sumienia, serca, pamięci i duszy.
Tymczasem ulicami Warszawy przeszedł 11. Katyński Marsz Cieni. Rekonstruktorzy ubrani w stroje z czasów II wojny światowej w milczeniu oddawali hołd zamordowanym wojskowym, duchownym, prawnikom, nauczycielom, urzędnikom i literatom.
Mamy mundury żołnierzy polskich, wrześniowe, wzór 36, płaszcze.
Rekonstruujemy policję państwową II Rzeczpospolitej, której duża część funkcjonariuszy została pomordowana w zbrodni katyńskiej. Jestem ubrany w mundur, który jest dokładną kopią munduru mojego dziadka.
No, mamy ubrania takie, jakie nosiły żony polskich oficerów przed rokiem 39. Długie spódnice do połowy łydki, marynarki, koszule, kapelusze lub toczki, rękawiczki, torebki, wszystko dopasowane kolorystycznie, no i oczywiście naturalne materiały.
Idziemy przez szczęśliwe miasto, które tętni życiem, ale właśnie z tym przekazem takiego bólu, pytania, takiego niedopowiedzenia. My chcemy, zawsze chcieliśmy dawać do myślenia w tym marszu.
Chciałbym teraz Państwu przypomnieć audycję dokumentalną z 2015 roku pod tytułem Marsz Cieni.
Kładłam ci ja idącemu w bój białą różę na karabin twój.
26 listopada 1939 roku. Dziś Marysieńko minęło 3 miesiące, jak cię z Bożenką pożegnałem. Niedługi to okres czasu, a mnie kochani się zdaje, że parę lat już was nie widziałem. Trudno jest Maryś wytrzymać, nie mogę spokojnie o tobie i Bożence myśleć. Zaraz mnie coś ściska za gardło i serce. Wierz mi, Maryś, bardzo cię kocham, a teraz jeszcze więcej.
Stepem nieprzejrzana mgła, wiatr w burzanach cichuteńko łka. Przeszła zima, opadł róży kwiat, poszedł świat jasieńko, zginął po nim ślad. Przeszła zima, opadł róży kwiat. Boże, świat.
Pierwszy transport śmierci wyruszył 3 kwietnia 1940 roku. NKWD mordowało Polaków w Katyniu, Charkowie i Miednoje. W sumie ponad 21 tysięcy osób. Ginęli od strzału w tył głowy. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku. Blisko 15 tysięcy ofiar stanowili więźniowie obozów w Kozielsku, Staszkowie i Starobielsku. W tym ostatnim był Józef Czapski, malarz i żołnierz, jeden z 395 ocalałych. W wywiadzie dla Radia Wolna Europa w 1961 roku podkreślał, że NKWD, wysyłając polskich oficerów na śmierć, podstępnie stwarzało pozory, że jadą na miejsce przegrupowania.
Władze nasze w obozie rozsiewały pogłoski, że Sowiety oddają nas aliantom, że wysyłają nas do Francji, byśmy się tam mogli bić. Było to do tego stopnia jawna gra, że podrzucano nam oficjalny papierek sowiecki strażcą naszej podróży przez Bendery, znaleziony jakoby w błocie na drodze.
W okupowanej Polsce rodziny uwięzionych oficerów czekały na powrót bliskich. W 2005 roku Krystyna Gajer, córka więźnia Starobielska, wspominała, że ostatnią kartkę jej ojciec wysłał z obozu do domu przed świętami wielkanocnymi.
Mama dowiedziała się, że ojciec był ciężko ranny, trafił do obozu. Ojciec przysłał dwie kartki ze Starobielska, jedną, znaczy przed świętami wielkanocnymi, i mama wysłała kartkę do ojca, która wróciła z napisem ujechał, z pieczątką z Moskwy.
Jak wspominał więzień Starobielska Józef Czapski, jeszcze wiosną 1940 roku wydawało się, że jest nadzieja na powrót jego towarzyszy do kraju.
Z kartek, które do nas dochodziły z kraju, miałam wiadomość, że szereg pań polskich z Czerwonego Krzyża, między innymi żona doktora Kołodziejskiego i moje dwie siostry, spędzały na zmianę po parę tygodni na stacjach granicznych między okupacją niemiecką a sowiecką z tysiącami paczek, czekając największe mrozy na zapowiedziany nasz powrót lub przejazd do obozów niemieckich.
Józef Czapski, który przeszedł przez inne obozy sowieckie, później jako żołnierz armii generała Andersa bezskutecznie poszukiwał zaginionych polskich oficerów na terenie Związku Radzieckiego. Informacje o odkryciu masowych grobów w Katyniu jako pierwsi podali Niemcy 13 kwietnia 1943 roku. I właśnie w dniu ujawnienia zbrodni katyńskiej od 2007 roku obchodzony jest Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Dzień ten w sposób szczególny upamiętnili uczniowie z bydgoskiego gimnazjum nr 16. Przygotowali specjalny spektakl, po nim ulicami bydgoskich wyżyn przeszli w Marszu Cieni.
Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Z zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogło się wznieść błagalnie do Boga i do świata.
Julia Pyrzkowska.
Weronika Stasiowska. Pani Alicja Jastrzębska, nasza kochana pani historyczka. Po prostu z zamiłowania jest historykiem i wszystkich namawia do takich rzeczy, więc nie trudno się załapać do czegoś takiego.
Opowiedzieć o spektaklu, to były osobiste wypowiedzi osób, które zginęły, tak?
Tak, tak. Znaczy my robiliśmy jako wnuczki, czytałyśmy pamiętniki tych, którzy tam zginęli, właśnie oficerów.
To jest naprawdę smutne. Miałam mojej świętej pamięci dziadka, żył podczas II wojny światowej i opowiadał mi bardzo różne rzeczy. I dla mnie w sumie to jest tragedia, bo ludzie zginęli tylko dlatego, że praktycznie byli wykształceni i chcieli walczyć o swoją wolność, o wolność swojego narodu. I to było kompletnie niesprawiedliwe.
Było jakieś wzruszenie, kiedy czytałaś te listy?
Tak, to jest bardzo duże wzruszenie, bo jeżeli osoba potrafi odebrać to, co działo się kiedyś, i postawić się w sumie na tym miejscu, to wszystko wygląda, to nie jest fajne.
Były łzy?
Tak, powstrzymywałyśmy się naprawdę.
Ja w miałam łzy. Na próbach nie tyle, co na występie. Na występie jednak dajemy siebie tyle, ile możemy. I wtedy widać, że bierze to się z dobrym uczuciem i wtedy łzy się zbierają.
Skąd to wzruszenie?
Jednak ludzie tutaj przyszli na nas patrzeć i oni też wiedzą o tej zbrodni. Niektórzy z nich mieli rodzinę bliskich, którzy mogli, zostali pomordowani. I to nagle dociera do człowieka, że my pokazujemy to, co oni wiedzą, przypominamy. No i w sumie jesteśmy szczęśliwe, że możemy coś takiego robić dla drugiego człowieka.
Co zostanie w was w sercu po spotkaniu z tymi listami, z tym świętem, z tą rocznicą?
Pamięć. Będziemy na pewno, ja będę, jeżeli będę miała dzieci, będę dzieciom mówić, że mają pamiętać przede wszystkim. żeby później wnukom
człowiek,
będą mówić.
Który nie zna historii, jest dzieckiem. No, tak mnie kiedyś pani nauczyła i w sumie to jest piękna maksyma.
Dalej, żeby nie zapomnieć.
24 marca 1940 roku. Święto dziś. Śniadanie zrobiliśmy sobie uroczyste. Udało nam się wydostać jedno jajko, sałatkę z kartofli, kanapki ze śledziem, herbata, kompot. To było śniadanie. Życzenia, łamanie jajkiem, przemówienia i tak dalej. O 12:00 akademia uroczysta. Smutno bez ciebie, kochanie, tak przez święta. Trudno. Co robić, Maryś moja?
Adamczyk Marian, wiceprezes Bydgoskiej Rodziny Katyńskiej. No ja tu jestem trzeci raz, prawda, na takiej inscenizacji, prawda, i to bardzo przeżywam, prawda, nie? Tym bardziej, że reprezentuję pokolenie, prawda, które, no, doświadczyło rodzinę katyńską, prawda, to są córki, synowie, prawda, członkowie rodzin i tak dalej, prawda, doświadczyło, prawda, tą tragedię katyńską w czasie okupacji i po wojnie, prawda, bo to też się przeżywało aż do roku 90, kiedy prezydent Gorbaczow przekazał dokumenty związane, prawda, z mordem katyńskim, z przyznaniem się do tego, że to zrobił NKWD.
No właśnie, w tych latach powojennych co było najtrudniejsze?
No nie można było o tym mówić. Ja byłem chłopakiem, prawda, to moja matka, prawda, czy babcia, czy ktoś, to nikt prawie o tym do mnie nie mówił, prawda, bo albo nie wiedział, bo mieszali Niemcy, prawda, z jednej strony, a inni, prawda, z drugiej strony, prawda, a w ogóle to jak ktoś używał słowa Katyń, prawda, no to był naprawdę, że podejrzany i wielu takich, co tam za dużo mówiło, prawda, wylądowało tam, gdzie, prawda, nie chciałby nikt wylądować.
Jak się pan dowiadywał o tej prawdzie wtedy?
Jak byłem chłopakiem, to babcia, bo właśnie mój dziadek był policjantem i został, prawda, zamordowany, był w Ostaszkowie i jest zamordowany, prawda, i leży na cmentarzu w Miednoje. Więc ona mi tam, prawda, mówiła, pokazywała, ale te książki, które ona miała, to były kłamliwe, które mnie w głowie mieszały, prawda, no i
no nie wiedziałem do końca. W tych książkach?
Ona w zasadzie chyba też nie wierzyła, a w ogóle, prawda, nie wierzyły jej córki, czyli moje ciocie, prawda, nie, które myślały, prawda, że ten dziadek żyje, a tym bardziej, że mój ojciec jeszcze został w 1945 roku też wywieziony, prawda, deportowany na wschód, więc po prostu rodzina została po prostu zniszczona, nie, przez to wszystko. Nie?
Jak pan widzi tych młodych ludzi, którzy z takim przejęciem czytają, recytują fragmenty listów, no listów ludzi, którzy już nigdy nie zobaczyli swoich?
Ja panu powiem szczerze, wie pan, bardzo tutaj to przeżyłem, ale my w rodzinie katyńskiej, jak już powiedziałem, to jesteśmy starsi, prawda, nie? I powoli, prawda, no się wykańczamy, prawda, bo jesteśmy, no, w tym wieku wiadomo, co nas czeka. Ale myślimy o tym, co będzie, jak nas nie będzie. I jak takie coś tu widzę, jak w tej szkole, prawda, a takich szkół to jest tu kilka, prawda, mało tych szkół jest, to naprawdę, że jestem po prostu optymistycznie nastawiony co do przyszłości, bo wiem, że ci ludzie będą o tym pamiętali i to, prawda, hodować.
Dostrzega pan, że jest małe zainteresowanie tego typu rocznicami? Bo pan mówi, że mało jest takich szkół, które tak się angażują.
No, jeżeli chodzi, prawda, o szkolnictwo, to jest małe zaangażowanie. Ja ich szczerze mówiąc rozumiem, bo ja się ustawiam w miejscu tych młodych ludzi w latach powojennych. Tak jak wtedy mówiono przy później o powstaniu styczniowym, prawda, nie, czy listopadowym, czy pierwszej wojnie, to było to tak trochę daleko. Ale jeżeli szkoła dba o te sprawy, tak jak na przykład tu w tej szkole i w kilku innych, których tu nie wymienię, to tutaj, prawda, jest naprawdę, że piękne, cudowne, nastawiające mnie bardzo optymistycznie.
23 lutego 1940 roku. Dziś minęło 5 miesięcy niewoli. Tak pragnę cię ogromnie zobaczyć, Marysienka kochana, ale nie zdaje mi się, aby to prędko miało nastąpić.
Marek Szymaniak, kierownik Biura Edukacji Publicznej IPN Bydgoszcz.
Panie doktorze, Marsz Cieni, akcja ogólnopolska, ale zawitała także do Bydgoszczy. W ten sposób należy wciągać młodych ludzi do poznawania historii sprzed 75 lat?
Tak, uważam, że jest to bardzo dobry pomysł na upowszechnianie wiedzy o Katyniu, o tym, czym była ta zbrodnia ludobójstwa. Jest to również bardzo dobry sposób na identyfikowanie się młodych ludzi z pamięcią o ofiarach. Pamięć o Katyniu.
To jest, fundament. No
to jest fundament kształtowania współczesnych postaw patriotycznych, dlatego że nie możemy zapominać o tym, że 75 lat temu ponad 21 tysięcy polskich oficerów, wśród nich również kilka tysięcy osób cywilnych, zostało bestialsko wymordowanych przez Sowietów. Do dzisiaj ta zbrodnia nie doczekała się ani osądzenia, ani ukarania. winnych tego stanu.
Co Katyń może mówić młodym ludziom po tylu latach?
Katyń to ostrzeżenie. Kształtowanie pamięci o Katyniu powinno być nie tylko sprawą ważną dla Polaków, ale również dla Europy, powiedziałbym, że nawet dla całego świata, ze względu na to, że do takich rzeczy może dojść w przyszłości. Pamiętając o ofiarach zbrodni katyńskiej, pamiętając o tym, jak długo trzeba było się dobijać o tę prawdę, o to, żeby ona się upowszechniła, powodujemy, że taka rzecz, jeżeli ona jest bliska sercom osób, które pamiętają, że taka rzecz nie powtórzy się w przyszłości.
Dzień Pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej obchodzony jest 13 kwietnia, bo tego dnia w 1943 roku berlińskie radio podało komunikat o odkryciu w ZSRR masowych grobów polskich oficerów. Dwa dni później wiadomość usłyszał za pośrednictwem Radia Nowy Jork ksiądz Zdzisław Peszkowski, były więzień Kozielska. Po kilkudziesięciu latach jako kapelan rodzin katyńskich wspominał tę chwilę z głębokim wzruszeniem.
Te pierwsze nazwiska, które dali, to były najbliżsi moi przyjaciele. I wtedy mówiłem, Jezus Maria. I napisałem w swoim dzienniczku, pustynia iracka usłyszała nasz płacz i naszą modlitwę. Panie Jezu, daj im niebo.
Już 15 kwietnia 1943 roku moskiewskie radio oskarżyło Niemców o mord, sugerując, że dokonali tego w 1941 roku. Wersję tę upowszechniała komunistyczna propaganda, a za nią władze PRL. Związek Radziecki przyznał się do popełnienia zbrodni dopiero po 50 latach, czyli 13 kwietnia 1990 roku. Zofia Stawowczyk, córka podporucznika Stanisława Deli, w 2013 roku wspominała, że jej matka czekała na powrót męża kilkadziesiąt lat. Dopiero gdy ujawniono dokumenty przywiezione z Moskwy, odnalazła nazwisko ojca na liście zamordowanych.
Do końca było oczekiwanie. No może przesadzę, jeśli powiem, że do 1990, ale cały czas było oczekiwanie, jako że mój ojciec był w Starobielsku. No i do 90 roku nie wiadomo było, co się z tymi więźniami stało. Wtedy, kiedy przywieziono nam te kopie, kiedy przyznano oficjalnie, dowiedzieliśmy się, że ci wszyscy więźniowie ze Starobielska zostali pogrzebani w Charkowie.
Marek Krystyniak, wnuk zamordowanego oficera i wiceprezes warszawskiej rodziny katyńskiej, podkreśla, że choć już w 1943 roku wiedziano o zamordowanych polskich jeńcach, dokumenty otrzymał dopiero w latach 90.
W domu, w rękach rodziny znajdowała się kartka z obozu Starowielskiego, ale to niewiele mówiło, także babcia zmarła w nieświadomości dopiero w 90 roku, kiedy w polskie ręce trafiły listy katyńskie. Ja jako wnuk odnalazłem nazwisko swojego dziadka na właśnie liście charkowskiej.
W sprawie zbrodni katyńskiej wciąż jest wiele niewyjaśnionych kwestii, m.in. nie znamy miejsc pochówku kilku tysięcy ofiar. Rosyjska prokuratura wojskowa w 2014 roku zakończyła 14-letnie śledztwo, uznając, że mord nie był zbrodnią ludobójstwa i nikogo nie postawiła przed sądem. Własne dochodzenie od listopada 2004 roku prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Historycy IPN-u uważają zbrodnię katyńską za ludobójstwo ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi oraz jej masowość.
Tej nocy sprawiedliwość zgładzono w katyńskim lesie. Bo która to już wiosna, która zima i jesień? Minęło od tego czasu, od owych chwil straszliwych, a sprawiedliwość milczy. Nie ma jej widać wśród żywych. Widać we wspólnym grobie legła przyszyta kulami. Tak jak inni, z kneblem na ustach, ze związanymi oczami. Bo jeśli jej nie zabrała, nie skryła katyńska gleba, gdyby żywa, czemu nie krzyczy, czemu nie woła o pomstę do nieba? Czemu, jeśli istnieje, nie wstrząśnie sumieniem świata? Czemu nie tropi, nie ściga, nie sądzi, nie karze kata?
Była to audycja dokumentalna z 2015 roku pod tytułem Marsz Cieni. Z najnowszego sondażu Narodowego Centrum Kultury wynika, że 90% Polaków wie o zbrodni katyńskiej, 10% deklaruje, że nic nie wie na ten temat. W porównaniu z wynikami badań z 2007 i 2010 roku wzrósł odsetek osób, które przyznają, że nic o niej nie wiedzą. Raport został zaprezentowany na kilka dni przed Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dyrektor centrum, Rafał Wiśniewski, powiedział, że choć większość badanych deklaruje jakąkolwiek wiedzę o zbrodni katyńskiej, to wyniki sondażu nie są do końca optymistyczne.
Odnoszę wrażenie, że w dyskursie publicznym ta zbrodnia jest w pamięci Polaków i w deklaracjach. Czyli jesteśmy w stanie ją zlokalizować, wskazać konkretne wydarzenia, umiejscowić je w czasie. Natomiast kiedy dopytujemy o szczegóły, skąd ta wiedza jest, jaki jest zakres, okazuje się, że już wyniki nie są tak zadowalające. Co wskazuje, że potrzeba różnych działań, różnej pracy, żeby tą wiedzę przekazywać.
Autorka badania Zuzanna Maciejczak podkreśliła, że sondaż pokazał zmianę źródeł wiedzy o zbrodni katyńskiej.
Widać, że moment transformacji ustrojowej był takim punktem zwrotnym. Przed 1989 rokiem Polacy dowiadywali się prawdy o Katyniu przede wszystkim z przekazów nieoficjalnych, z opowieści rodziny, najbliższych. Dzisiaj tym źródłem wiedzy są media, jest szkoła, jest też kultura, film Andrzeja Wajdy, później Katastrofa Smoleńska. To były te wydarzenia, które w latach 2008-2010 sprawiały, że temat zbrodni katyńskiej był bardziej obecny.
Z badania wynika również, że zdecydowana większość Polaków wie, kto dokonał zbrodni katyńskiej, co oznacza, że tak zwane kłamstwo katyńskie przestaje funkcjonować. Zdaniem wiceministra kultury Jarosława Selina wyniki sondażu pokazują, że wysiłek włożony w upowszechnianie wiedzy o zbrodni katyńskiej przynosi efekty.
Wysiłek rodzin, instytucji, które o tę pamięć dbają, spowodował, że jakiś absolutny margines nie ma pojęcia i w ogóle nie reaguje na słowo Katyń. Natomiast warto też pamiętać, że naszym obowiązkiem jest opowiadanie o naszej historii nie tylko samym sobie, ale też światu. I tutaj mamy na pewno jeszcze dużo do zrobienia. Mamy też do wykonania taką czynność, która polega na tym, żeby uznano w prawie międzynarodowym tę zbrodnię za zbrodnię ludobójstwa i żeby były tego też konsekwencje, bo Rosja się jednak tego wypiera.
Tymczasem Narodowe Centrum Kultury opublikowało miniserial o zbrodni katyńskiej. Film można oglądać na stronie internetowej NCK-u. Głównym bohaterem serialu jest Kacper Ciesielski, student historii i pracownik Warszawskiego Muzeum Katyńskiego, prowadzący swoiste dochodzenie i podróż śladem swego zamordowanego w Katyniu pradziadka.
Myśl, która motto może być tego filmu, że poszukujmy historie swoje rodzinne, bo losy przodków są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy się spotkać z dziadkami, jeśli mamy taką możliwość. Wystarczy ich pociągnąć czasem za język. Niech opowiedzą, niech może spiszą. To bolesne, że ci ludzie właśnie odchodzą i korzystajmy, póki możemy. I wydaje mi się, że to jest warte, żebyśmy poznawali swoją historię, bo to świadczy o naszej tożsamości.
Maksymilian Olenderek, który napisał scenariusz miniserialu, wyjaśnia, że zarówno temat, jak i forma filmu są skierowane przede wszystkim do ludzi młodych.
Na myśl o tym, że młodzi ludzie to obecnie prawnuki ofiar zbrodni katyńskiej, powstał taki pomysł, poparty też popularnością takiej formuły jak wideoblog, że zrobilibyśmy coś takiego, żeby młody człowiek, dla którego ta historia katyńska jest ważna, z którą jest też osobiście związany rodzinnie, opowiedziałby o niej. Myślę, że jeśli zainteresujemy młodego człowieka tematyką zbrodni katyńskiej, ale właśnie w kontekście poszukiwania śladów czy też historii we własnej rodzinie, to w ten sposób też zachęcamy go do zainteresowania historią w ogóle.
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski podkreśla, że miniserial to również próba pokazania innego spojrzenia na zbrodnię katyńską.
To są odcinki, które pokazują, w jaki sposób perspektywa młodego człowieka współgra również z pamięcią jego dziadka, jego pradziadka. Ta transmisja jest wielopokoleniowa, czyli i ta starsza młodzież 60+, i ta młodsza poniżej 18 roku życia znajdzie coś dla siebie. Filmy są krótkie, są dynamiczne, a przede wszystkim są szczere i autentyczne. To nie aktorzy, to osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w te wydarzenia, biorą udział w tym filmie.
Dziś sporo mówimy o wojennym piekle. Do zbrodni to na wielką skalę dochodziło w bardzo wielu miejscach. Po krótkiej przerwie powrócimy do zbiorowego mordu w Tryszczynie. Jesus.
Sometimes I think I understand the fear in the boy, the fire in the man. Sometimes I watch the wonder in your eyes, but a new leaving I have memorized.
To są wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK. Przypomnę teraz Państwu reportaż Andrzeja Krystka sprzed 4 lat, który powstał w ramach akcji Zapal znicz pamięci. Mord w Tryszczynie.
To tutaj na tych polach były okopy polskiego wojska w 1939 roku, w których rozstrzeliwali Niemcy Polaków z Bydgoszczy.
Ja dopiero jestem od 1963 roku.
I co tu się mówiło?
To, że rozstrzeliwali, że to nie. A tu gdzieś za chlewem. To do góry, tak jak ten płot do sióstr, nie, idzie.
A, ten mur zakonu. No. Tam były okopy. Jak tutaj pani zamieszkała, to już nie było. Wiadomo.
Nic nie było już.
Tam na ekshumacjach. Ale czy tu w Tryszczynie na dołach, jak to mówią?
Tryszczyn nad Brdą.
Ale ulica nad Brdą, tak.
Tak, i tak zawsze było mówione.
Aha. Albo na dołach, albo nad Brdą.
Tak.
Czy tu się pamięta o tym, co tu było?
No wiadomo, że każdy pamięta, nie?
Ale tu jest wielu mieszkańców nowych, bo nad Brdą wybudowało
nowych,
się...
Starych to już tu nie ma, prawie nikogo.
Tu zbyt Bydgoszczy budują
mój
domy.
Nawet mąż już nie żyje, nie? Co by on mógł trochę więcej powiedzieć. To już jest w książce wszystko przekazane, to jest tam opisane, dokładnie tam opisane. Jeszcze mąż żył i teście jeszcze żyły.
O, jest syn, tak? Pan akurat z pola wraca, a to właśnie na tych polach rozegrała się tragedia. Pan Adam Brona Młody rolnik, ale rodowity tryszczynianin. Co w Tryszczynie tutaj nad Brdą się pamięta? No zwłaszcza wśród tych młodych mieszkańców, pan do nich się zalicza.
Wiadomo, że rozegrała się wielka tragedia. Tutaj Niemcy rozstrzeliwali bydgoską inteligencję, patriotów, księży, harcerzy, harcerki. Tu właśnie akurat w naszym rejonie 50 harcerek rozstrzelano. Ludzi zwyczajnie tak tych zgonnych, tych odwet za Niemców nazywane bludzątak, a krwawą niedzielę po polsku po prostu, i z tym, że oni sobie troszeczkę tych krwawych niedziel więcej tutaj urządzili na tym naszym terenie, bo i tu, i w tam Dolinie Śmierci, i tam w innych miejscach przecież sporo tego się działo, no, a ta krwawa niedziela, no to zwyczajnie, no, jak ktoś strzela do wojska w plecy, no to chyba musi się liczyć z tym, że wojsko może przypadkiem sobie o nim przypomnieć.
Prowokacja to.
Tak, tak, no prowokacja.
Wojsko Polskie w 1939 roku wykopało okopy do obrony.
Tu akurat był fragment okopu. Okopy były głównie na górach ze względów, że łatwiej strzelać, nie? Tu były dwie linie okopów i tam no, najwięcej. U góry była leśniczówka, tu przyjeżdżali i rozprowadzali albo w tamtą stronę od szosy, albo w tą stronę. Tu no, podobno koło ekshumowali po wojnie, tam chyba coś koło 700 osób. Nie? Tych świadków, którzy byli, no tutaj to jeszcze ich się pamięta. Ludzie z mojego pokolenia znali tych ludzi. Wiem, że taki jeden pan tu jest, co był świadkiem ekshumacji. Nie? Po wojnie, no to już był takim nastolatkiem. Po wojnie była wykonana ekshumacja. Nie? Z tego, co znam z opowiadań, no to bodajże w Koronowie, w zakładzie karnym wtedy, złapali jakichś esesmanów i ich właśnie zagonili tutaj do tej pracy, no, żeby sobie widzieli, co zrobili po paru latach. Nie? Szczątki no, trafiły na Wzgórze Wolności. Nie? Ten cmentarzyk bodajże, to tam też chyba też strzelali w tym miejscu. Tutaj mamy takie opisy, właśnie sąsiad tutaj był, leśniczy Bolcek, tam on jest też uwieczniony na tablicy tej pamiątkowej. No to on dokumentował te zbrodnie, bo on, jakby to powiedzieć, jego matka była Niemką i Niemcy go to traktowali prawie jak swojego. No on się już czuł niestety Polakiem i dokumentował to, i przez to po wojnie nie było problemu z odnalezieniem po prostu tych miejsc. Nie? Ci, co byli strzelani, to oni przyjeżdżali w ciężarówkach i tu ich do nich strzelano. Nie?
Pan Czesław Milhausen od urodzenia też mieszka w tej okolicy.
W Bożenkowie przy elektrowni. Tak było, łódką jechałem, tak było 3 kilometry w linii prostej.
Od no. miejsca morda, z kaźni?
Tak, i ja z koleżanką z Bożenkowa, żeśmy tam poszli jako w 45 roku była ekshumacja i żeśmy trafili tak na samej skarpie na Brdzie, tutaj koło Brony, koło Zakonu. O, prosto padle do Zakonu. Naliczyliśmy koło 30 harcerek w piasku. Zwinięte były takie, bo wszystko kopszusz, znaczy w głowę były zastrzeliwane te dziewczynki. A później tutaj na wysokości klasztoru to zauważyłem w sutannach księża, czy to były jakieś inne zakony tam, kilka, a w dwóch miejscach matka z dzieckiem na ręku, trupek, tam było też przywalone. No i mnie to tak, jako 12-letni, bardzo, bardzo mnie to tak, no nie mogłem się z tym pogodzić, za co tyle wymyślili. Łapanka w Bydgoszczy była i one były wywożone tu, to były okopy i rozstrzeliwane były za jedne, drugich zawalali, nie? A w 1945 roku, jak była ekshumacja, to niemieckie niewolnicy z Kornowa były przywożone i kopali tak daleko, jak natrafili już na ciało, to wtedy ręcznie trzeba było odkopywać. To niektóry Niemiec mówił, zabijcie mnie, ja nie mogę tego robić. Szkoda, że pan w zeszłym roku nie przyszedł, bo jeszcze tam koło Zakonu żyła taka, co widziała ten moment mordu, jak strzelali. I przyszli później na kawę do leśniczówki. taki wrócony, bo jak tam się ktoś jeszcze ruszał, to jeszcze dobijali, nie? I jeden do drugiego mówi, ty wiesz, jednej żem 6 razy no, strzelił do niej, a ona jeszcze się ruszała. I mówili tym ludziom, tu nie musicie nawozu dawać, parę lat będzie dobrze rosło. Bo tak grubo trupów tam było, cholera. Nie, to mi już aż trudno wspominać to wszystko, bo to tyle lat, miałem wtedy 12, a ja w 39 miałem 6. O Boże, Boże, kochany, no. Ja to nawet tym moim wnukom przekazuję, ale nie zagłębiają się bardzo w tych sprawach. Aha, o księdzu Hamerskim tam leży niedaleko. On był oficer przedwojenny i owieczki, ja was nie opuszczę. I byli Niemcy tacy dobrzy, że przyszli do niego, księże, uciekaj, bo masz tyle wrogów, że ci zrobią krzywdę. A co, ja jestem z moimi owcami. I patrzcie, jedna brygada Niemców, to go prowadzili na rozstrzelanie i tam do lasu i serce im zmiękło i spuścili go. Dopiero drudzy taki, Hitlerjunge z Gogoliny ponoć przyszli trochę. Co już kazali mu dziurę wykopać i pomodlić się i zabili go. I ekshumacja była po wojnie i tam leży przy kościele. No okropne. Będąc w kopalni, bo ja jestem za czasów Stalina, bo ojciec mój, syn kułaka, miał kilkanaście hektarów, matka brata w Australii, na SP zbiórki nie chodziłem, byłem wrogo usposobiony do komunizmu, to wzięli mnie do kopalni, do Bytomia. I tam przyszedł do mnie górnik, taki to taki nadgórnik, i mówi, żołnierzu, czemu nie pracujesz? Czemu nie rzucasz węgla na taśmociąg? A ja zacząłem płakać i mówię, za jakie to grzechy, że ja to muszę robić. Dopiero 2 miesiące, jak mnie tam męczyli na dole. O co byś chciał robić? Ja mówię, ja jestem po szkole, gimnazjum w Smukale energetycznej i chciałbym być przed elektrykiem. Oto jak się nazywasz? Milhausen. Toż ty Niemiec. Nie, panie górniku. Basger nazywał się. Ja jestem Polak, ale niemieckie nazwisko. A skąd jedziesz? Z Bydgoszczy. Jezus, to wyś ta tyle namordowali Niemców. To był obludzon tak. To wy, mówi, tu macie medalik, a w plecy nóż. Ja mówię, panie Bazie, słyszałem, że coś tam nałapali Niemców, jak polskie wojsko wycofywało się, a oni wszystkich piwnic, zwierz, puk, 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 do spokojnego wojska strzelali. To co, wojsko nie znerwowało się, wyłapali tych. A to tak rozdmuchali później Niemcy, że zrobili ten odwet. Tak, kochany.
No, tutaj mam całą dokumentację, którą ja zgromadziłem na temat tej martyrologii w Tryszczynie. Masowych mordów.
Sporą dokumentację już zebrał w tej sprawie pan Tomasz Gordon, sołtys wsi Tryszczyn od wielu, wielu lat, zajmujący się także historią.
W tym roku minęło 75 lat od tamtych wydarzeń. Zorganizowaliśmy taką uroczysty apel, taką uroczystość, na którą przybyły liczne delegacje samorządowe, powiatu, przedstawicieli Bydgoszczy, tutejszego społeczeństwa i tam był odczytany apel tych pomordowanych. My to organizujemy 30 września, to jest kiedy odbyła się pierwsza egzekucja. Przywieziono ludzi z Bydgoszczy, zaprowadzono do rowów strzeleckich pozostałości po wojnie obronnej z 1939 roku. Całe szczęście, że tam taki bardzo oddany tej sprawie był ówczesny leśniczy lesnictwa Tryszczyn, pan Henryk Bolcek. Wszystkie działy i tak dalej znał i z ukrycia obserwował, jak hitlerowcy przywozili Polaków, rozstrzelali, robił szkic, nanosił według swojego takiego schematu i te wszystkie miejsca tego mordu ponotował, zaznaczył w mapach, schował to. Tutaj mamy taki rzut tego. Tak to by wyglądało. I w 1945 roku można było dokładnością tam do 10 centymetrów odkopać te masowe mogiły. Zostały one ekshumowane, przeniesione na to miejsce naprzeciw leśniczówki. Potem to zrobiono jeszcze raz ekshumację, przeniesiono te ciała, te resztki pomordowanych na cmentarz bohaterów do Bydgoszczy i to miejsce zostało takim miejscem pamięci. Na skutek działań tutaj bezpośrednio moich, gminy Koronowo i dyrekcji zespołu szkół doprowadzono do tego, że z ministerstwa w Warszawie przeznaczono również środki na to. Między innymi przeprowadzono prace ekshumacyjne. Przeprowadził je, tutaj jest takie opracowanie, magister Robert Grochowski, to jest archeolog i on przekopał to miejsce tego pochówku i tu są zdjęcia zrobione. Tam zostały jeszcze kości. Te kości zostały zgromadzone, zakupiono trumnę i urządziliśmy taki pogrzeb, prawdziwy pogrzeb, że te kości tych, którzy tam były, antropolog stwierdził, że były to kości należące do 40 osób. Znaleziono tam również przedmioty, kule karabinowe, ozdoby rozmaite, nawet znaleziono małego słonika, czyli świadczy to o tym, że było tam rozstrzelane małe dziecko. Była ta trumna pochowana, taka była uroczystość i od tego momentu mamy w Tryszczynie cmentarz wojenny. Na marginesie tej sprawy jeszcze trzeba też tutaj zaznaczyć, że nieopodal tych miejsc, tutaj tych rozstrzelań, tych Polaków, był zamordowany również w lesie, w Tryszczynie, w pobliskim, niedaleko tego cmentarzyka, ówczesny proboszcz parafii w Telno, ksiądz dziekan Jan Hamerski. Kiedy pan Bolcek tworzył ten cmentarz, dłuto kamieniarza wyryło na kamieniach, dziś to już jest zmienione, wybryło taki napis: oddaliśmy życie, pozostawiamy wam pamięć. Ja dzisiaj z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że tej pamięci dochowujemy, ponieważ 75 lat po tych zdarzeniach my pamiętamy, mało tego, na tej uroczystości 30 września tego roku brała udział bardzo duża grupa młodzieży ze zespołu szkół we Wtelnie i co ciekawe, ta grupa przygotowała taki apel poległych i taki program. My pamiętamy, ta młodzież pamięta i mam nadzieję, że swoim dzieciom przekaże. Ponieważ Henryk Bolcek, leśniczy, umiejscawiając tam w tym miejscu ten cmentarzyk, nazwijmy to, bo to nie jest duża powierzchnia, zasadził dęby i powiedział, że dęby bardzo długo rosną i nawet po 200-300 latach zawsze ktoś powie, patrzcie, tu rosną dęby, to tu to było. Jedną z ulic prowadzącą do Tryszczyn Kolonii, do miejsca, gdzie został rozstrzelany ksiądz Hamerski, została ta ulica nazwana imieniem tego właśnie księdza Jana Hamerskiego. Następnym krokiem naszym będzie ta mała uliczka taka, ona w tej chwili jest nieprzejezdna, bo woda tam zrobiła spustoszenie, kawałeczek przy murze klasztoru i nas chcemy nazwać leśniczego Henryka Bolcka.
Jestem z Gościeradza.
Ja pochodzę z Wtelna.
Z Salna.
Z szkoły imienia Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie.
Czy wiecie, co to za cmentarz przy drodze krajowej numer 25 w kolonii Tryszczyn znajduje się?
Tak, wiemy, co się zdarzyło na tym cmentarzu w Tryszczynie.
Zostali tam pomordowani niewinni ludzie. Zostali zabici za to, że byli Polakami. Zostali oni zamordowani w rowach strzeleckich, wykopanych przez polskich żołnierzy, aby bronić naszej ojczyzny przed Niemcami. Niemcy posłużyli się nimi
w 1939 roku, 30 września, aż do 10 października to trwało pomordowania.
Wiemy o tym ze szkoły i od rodziców.
Babcia i tata opowiadali historię, co się tutaj zdarzyło. I zazwyczaj pod koniec września to jeszcze dokładają te swoje informacje.
W szkole to wiadomo, jest to przekazywane na lekcjach historii, a także przez wychowawców i na różnych apelach okolicznościowych.
Wiecie, ile tutaj ludzi zginęło, mieszkańców Bydgoszczy?
900.
900 Żydów i Polaków.
My jeździmy sprzątamy. Szkoła funduje wieńce, które są składane.
Staramy się utrzymywać na nim czystość, aby pamięć naszych przodków nigdy nie umarła.
Są robione apele właśnie 30 września. Ostatnio był też taki na 75. rocznicę.
Cezary Bosacki, dyrektor zespołu szkół we Wtelnie. Społeczność szkoły zespołu szkół we Wtelnie opiekuje się dwoma miejscami, powiedzmy, pamięci narodowej. Jedno to jest umiejscowione w Tryszczynie, to jest cmentarz pomordowanych w czasie II wojny światowej. No i drugie miejsce to jest na miejscowym cmentarzu grób malarza Leona Wyczółkowskiego, który jest też patronem szkoły. Dla nas ważną datą to jest 30 września, jeśli chodzi o miejsce pomordowanych w Tryszczyniu. No i oczywiście 11 kwietnia, czyli święto szkoły, dzień urodzin Leona Wyczółkowskiego oraz 28 grudnia, dzień śmierci Leona Wyczółkowskiego. Oba te tematy, czyli temat naszego patrona Leona Wyczółkowskiego i temat pomordowanych 900 Polaków i Żydów w Tryszczynie, to są tematy, które włączamy corocznie w nasz program profilaktyczny, program wychowawczy. Te informacje przekazywane są również w domach. Wiąże się z tym, że to działo się tutaj, po prostu tutaj na tej ziemi, we Wtelnie, w Tryszczynie, w tych okolicach. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają czasy II wojny światowej. Historie związane z tymi wydarzeniami są przekazywane po prostu z pokolenia na pokolenie. To jest cały czas żywe tutaj. Staramy się to corocznie przypominać, nie tylko dbając o to, aby tam były zawsze kwiaty, żeby paliły się znicze, ale także organizując lekcje na ten temat, zapraszając tutaj różnych ludzi, uświadamiając wszystkim to wszystko, co tam się wydarzyło. Ludzie szczególnie związani z lasami, pracownicy Nadleśnictwa Żołędowo, dla których ta historia jest dlatego taka ważna, że jakby dla świata przekazał ją leśniczy Tryszczyna, pan Bolcek. Dla nich to jest kultywowanie tej historii, tej tradycji, pamięci o tych wydarzeniach jest chyba dla nich równie ważne jak dla nas. Oni są zawsze obecni na naszych uroczystościach, współorganizują z nami. To właśnie na terenie leśniczówki u pana Szumirskiego główne uroczystości się zawsze odbywają. Dokładnie naprzeciwko cmentarza pomordowanych. Kilka lat to miejsce ma status cmentarza pomordowanych. Poprzednio miało status po prostu miejsca pamięci narodowej, ale po pracach archeologicznych okazało się, że w tym miejscu odkryto, że tam są szczątki ludzkie właśnie z tego okresu. Tutaj dużą rolę odegrał archeolog, pan Robert Grochowski, który uparcie dążył do tego, żeby całą prawdę o tym miejscu, o tych czasach, o liczbie pomordowanych tutaj. Chciał to ukazać światu, tak, i dlatego tak bardzo dążył do tego, żeby te prace archeologiczne tutaj jednak wykonać i aby udowodnić to, co istniało w przekazach ludzkich, co przekazywano tutaj z pokolenia na pokolenie. Ludzie miejscowi jeszcze wskazują do dzisiaj miejsca, których prace archeologiczne nie zostały wykonane. Myślę, że tych szczątków ludzkich rozsianych po polach tryszczyńskich jest jeszcze więcej. Podsumowaniem takim tych prac badawczych pana Roberta Grochowskiego było nakręcenie filmu pod tytułem Tryszczyn 1939, w którym uczestniczyli harcerze, miejscowa ludność, filmu, który ukazuje te wydarzenia z 1939 roku, chyba w sposób taki dokładny, jak to przekazał pan Bolcek, inni świadkowie tych wydarzeń. Film ciekawy, dostępny w internecie, warto go obejrzeć.
Archeolog pan Robert Grochowski.
To miejsce dla mnie szczególne. 75 lat temu walczył tutaj mój dziadek Czesław. Ja po 75 latach w to miejsce wróciłem w zupełnie nieoczekiwany dla mnie sposób. W 2008 i 2009 roku prowadziłem badania, najpierw sondażowe, później badania archeologiczno-ekshumacyjne. Być może, że kopałem w tym samym miejscu, gdzie mój dziadek walczył w obronie Bydgoszczy i szerzej w obronie Polski w 1939 roku. Kopy budowane od wiosny 1939 roku, one stanowiły fragment tak zwanego przedmościa bydgoskiego. Była to główna pozycja obronna Armii Pomorze. Tutaj oddziały polskie miały zatrzymać nieprzyjaciela. 3 września obrona była bardzo udana, odnieśliśmy sukces. Polskie oddziały zatrzymały atak Niemców. Niemcy nigdzie nie byli w stanie przełamać polskiej obrony. Nocą z 3 na 4 września przyszedł rozkaz odwrotu, natomiast te puste okopy wykorzystali później Niemcy. Wszystkie groby w 1945 roku zostały odnalezione dzięki szkicom miejscowego leśniczego Henryka Bolcka. Te groby otwarto jeszcze w kwietniu i maju 1945 roku, a następnie wszystkie ciała w ilości 696 ekshumowano i przeniesiono do zbiorowej mogiły naprzeciwko Leśniczówki.
Na ten cmentarzyk
w maju 1948 roku zapadła decyzja o przeniesieniu ciał na cmentarz bohaterów w Bydgoszczy. Od tego czasu to miejsce stało się tylko miejscem pamięci narodowej, takim symbolicznym. Natomiast nasze badania wykazały, że bardzo dużo szczątków w tym miejscu zostało. Myśmy w czasie badań odsłonili ponad 1800 fragmentów kości, olbrzymią ilość przedmiotów ruchomych, fragmentów odzieży, medalików, monet, różańców, broszek, fragmentów butów, nożyków, pociski, które odbierały im życie i to zmieniło moje życie. Te szczątki, które zostały wydobyte w czasie badań archeologicznych, po wykonaniu badań antropologicznych zostały złożone w tym samym miejscu na cmentarzyku i w tej chwili jest to ponownie cmentarz wojenny. Postanowiliśmy zrobić film o tych ludziach i o wspaniałym człowieku leśniczym Henryku Bolcku, który z narażeniem życia dokumentował wszystkie niemieckie zbrodnie w rejonie Tryszczyna. Film powstał w 2011 roku zupełnie społecznie. Efekt naszej pracy pokazaliśmy. On jest dostępny w internecie.
Był to reportaż Andrzeja Krystka z 2014 roku pod tytułem Mord w Tryszczynie. Dziś kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian. Do usłyszenia.